Ja też rozpocznę od wesołej historii, skoro wszystkim nam jest do śmiechu, to opowiem pewną historię. Kiedy byliśmy dziećmi, ja i mój brat, musieliśmy zostać sami w domu. Możliwe, że to był pierwszy raz, kiedy rodzice musieli czy potrzebowali nas zostawić. Rodzice powiedzieli, że odwiozą tylko naszą babcię Marysię z Chełma, odwiozą na dworzec kolejowy i zaraz wrócą. Mieszkaliśmy wtedy w Chrzanowie. Nasz dom znajdował się kilka minut samochodem od stacji kolejowej, więc razem z bratem spodziewaliśmy się, że rodzice wkrótce wrócą. Czas jednak mijał, a rodziców nie było. Po godzinie zaczęliśmy się niepokoić, zaczęliśmy wyobrażać sobie, co się stało. Różne straszne rzeczy mogą wydarzyć się na stacji kolejowej, prawda? Po drugiej godzinie zaczęliśmy płakać. Po trzeciej okazało się, że babci pociąg odjeżdżał z Katowic, a nie z Chrzanowa. Jak czuje się małe dziecko, kiedy rodzic znika z jego radaru? Wszyscy to wiemy, takie dziecko odczuwa ogromny brak. Dziecko jest zależne od swoich rodziców fizycznie, emocjonalnie. Dlatego ten brak rodzica jest tak mocno odczuwalny. A jaki jest między nami a Bogiem, a Stwórcą? Skoro ta więź, nasza więź z Bogiem z założenia jest najsilniejszą z więzi, czy nie powinniśmy odczuwać ogromnych braków, kiedy ta relacja w jakiś sposób cierpi? Popatrzmy na Psalm 42. Czytamy tam słowa: jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi co dzień, gdzie jest Twój Bóg. No i widzimy tutaj ten brak, o którym mówiłem, w przypadku dziecka i jego rodziców. Psalmista płacze, mówi, że łzy stały się dla niego chlebem we dnie i w nocy, czyli płacze we dnie i w nocy, bo jego dusza odczuwa pewien brak. Usycha z pragnienia, by doświadczyć, zobaczyć Boga żywego. Każdy z nas ma takie doświadczenia. Brak osób dla nas ważnych, może w życiu najważniejszych, jest bardzo odczuwalny. I dotyczy to także naszej osobistej relacji z Bogiem. Jeżeli dzisiaj tak jest, że moja dusza nie usycha z pragnienia do Boga, jeżeli nigdy nie odczuwałem tego głodu, o którym pisze psalmista, to co to oznacza? Jeżeli człowiek nie tęskni za doświadczaniem Boga w życiu, to co to oznacza? Prawdopodobnie to, że Bóg wcale nie jest dla nas kimś ważnym. Żyjemy w świecie, w którym możemy nazwać siebie chrześcijanami, możemy śmiało mówić o sobie, że jesteśmy wierzący, ale dzisiaj czytamy takie słowa, które to weryfikują. Czy kiedy w mojej relacji z Bogiem coś jest nie tak, czy odczuwam brak, ogromny brak, o jakim pisze psalmista. Psalmista mówi o duszy. Moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Dusza ma swoje potrzeby, trzeba ją karmić. I zdarza się tak, że człowiek zamiast nakarmić ją Bożym działaniem, wybiera inne źródła. współczesna kultura i filozofia podają nam na tacy wiele takich dań, substytutów naszej relacji z Bogiem. Ja dzisiaj podam dwa z nich. Pierwszym substytutem relacji z Bogiem w naszej kulturze jest kult własnego ja. Drugim substytutem, o którym powiem, jest coś, co nazywamy potocznie konsumpcjonizmem. Kult własnego ja jest współczesnym pokarmem dla potrzeb duszy człowieka. Życie dla samego siebie, dla samorealizacji, samospełnienia jest nowoczesnym paliwem dla duszy człowieka. I to jest bardzo silna motywacja, myślę, że odczuwaliśmy ją wszyscy, by być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, by osiągnąć coś, co nazywamy szczęściem, by zrobić to, co nam się marzy, by zrobić to, co dyktuje nam nasze serce, że powinniśmy zrobić. Wszystko mieści się w tym pojęciu kult własnego ja, bo to wszystko musisz osiągnąć sam, o własnych siłach i przede wszystkim dla samego siebie. I to jest bardzo silne paliwo. Dzisiaj na tym paliwie wielu młodych ludzi dostaje skrzydeł i wkracza w dorosłość, wierząc, że mogą zrobić wszystko dla samych siebie. Jest to substytut Boga, dlatego że to nasze własne ja ma zastąpić Boga. Bóg przestaje być punktem odniesienia. Robimy coś dla Niego. Robimy coś dlatego, że On uważa, że to jest najlepsze. W to miejsce Boga wstawione jest moje ja. Ja to robię dla siebie. Robię to dlatego, że uważam, że to jest dla mnie najlepsze. Moje własne serce i intuicja mi mówią, że ta droga jest najlepszą drogą, jaką mogę pójść. Bardzo silne paliwo. Łatwo jest je zdobyć. To paliwo jest mocne i ono bardzo rozpędza człowieka w takim myśleniu, w pragnieniach, w wierze we własne możliwości, ale na tym paliwie człowiek nie dojeżdża do celu drogi, czyli doświadczenia spełnienia w życiu i wewnętrznego pokoju. Wręcz przeciwnie, człowiek, który żyje w kulcie własnego ja, ostatecznie zostaje sam ze sobą, tak jak chciał, i musi dolać znowu tego paliwa, żeby pójść dalej. Jeżeli tego nie zrobi, musi się zatrzymać i powiedzieć, ta droga była bez sensu, życie dla samego siebie nie jest to nic wspaniałego. Więc jest to substytut relacji z Bogiem. Moje ja zastępuje Stwórcę. Ja staję się ostatecznym celem mojego istnienia. Istnieję przede wszystkim dla siebie. Ja sam jestem punktem odniesienia dla wszystkiego, co robię w życiu. Drugim substytutem, o jakim tutaj powiedziałem wcześniej, jest coś, co nazywamy konsumpcjonizmem. Kilka dni temu przejeżdżałem przez Mrągowo na Mazurach i byłem bardzo zdziwiony, kiedy zobaczyłem wielki szyld Media Expert. Pomyślałem, jak to możliwe, że w takim miasteczku, gdzie jest 20 tysięcy mieszkańców, jest supermarket od takich rzeczy. Ale kiedy uświadomiłem sobie, że połowa z tych 20 tysięcy mieszkańców chce zmienić swój telewizor na większy, to zrozumiałem, że sklep powinien bardzo dobrze prosperować. Według badań Polacy mają największe telewizory w całej Europie. To jest ciekawe, prawda? Dlaczego? Jest to substytut Boga. Zdobyć, posiadać rzeczy nikomu często niepotrzebnych. Więc współczesna kultura, filozofia podają nam pewien substytut relacji z Bogiem, żeby nakarmić naszą duszę, bo każda dusza ma swoje potrzeby, swoje pragnienia. Ona łaknie pewnej treści, więc musimy w jakiś sposób na to odpowiedzieć. Jeżeli jesteś spragniony, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby niczego się nie napić. Jeżeli jesteś głodny, możesz wytrzymać jakiś czas, ale ostatecznie i tak musisz coś zjeść. Tak samo jest z duszą człowieka. Ona ma swoje potrzeby, swoje pragnienia. Musisz ją czymś nakarmić. Dlatego współczesna kultura, filozofia podają nam danie na tacy. Jest nim między innymi kult własnego ja oraz konsumpcjonizm. Człowiek często zastanawia się, o co w tym życiu chodzi. Jak mam je odmienić, żeby coś znaczyło? To jest głód duszy. Dusza pyta o sens tego istnienia, o to, po co tu jesteśmy. Dusza czasami odczuwa, że to wszystko, czemu poświęcamy nasze życie, nie ma większego sensu. Więc dusza zadaje pytanie, człowiek musi na nie odpowiedzieć. I człowiek zastanawiając się, jak odmienić swoje życie, ma na tacy podane dwa szybkie sposoby. Uwierz w siebie, to jest pierwszy. Możesz osiągnąć w swoim życiu jeszcze wszystko. A drugi, kup lepszy telewizor czy samochód na raty, a doświadczysz zmiany. Zawsze to jakaś zmiana, prawda? Wchodzisz do salonu, a teraz jest o wiele większy. Czy to naprawdę jest pokarm dla duszy? W naszym kraju jest troszkę inaczej niż na Zachodzie, dlatego że kiedyś odczuwaliśmy o wiele większy brak rzeczy materialnych niż ludzie żyjący na Zachód od nas. Może dlatego tak sięgamy łatwo po błyskotki, bo kiedyś wszystko było szare. Ale bez względu na to, czy to jest jakimkolwiek pokarmem dla duszy człowieka, czy to może zaspokoić najgłębsze pragnienia, jakie jako ludzie mamy. Przecież jest to okropny pokarm. Człowiek, który go spożyje, jest dalej głodny i spragniony. Dalej odczuwa pustkę. To jest tak jak z fast foodem. Kiedy jesteś głodny, pójdziesz, kupisz coś w fast foodzie, na chwilę czujesz się pełny, ale coś z tym jest nie tak. Jesteś głodny i pełny jednocześnie. Wiesz, że to było tylko tak na niby. Że to nie może być treścią, pokarmem cały czas. To może się zdarzyć raz na jakiś czas. Fenomenem w naszej kulturze jest Coca-Cola. Ona bardzo smakuje, tylko brak jej jednej właściwości. Nie gasi pragnienia. Prawda? A jak chętnie człowiek po nią sięga. Jest to napój, który nie gasi pragnienia. Gdyby tak brzmiała reklama od początku, napój, który nie gasi pragnienia, nikt by po nią nie sięgał. Jest to substytut. A świat wokół jest tak skonstruowany, podaje nam na tacy te rzeczy, że chętnie je przyjmujemy. Więc dusza człowieka usycha z tęsknoty za Stwórcą, tak jak dziecko usycha z tęsknoty za swoją matką. A ponieważ jesteśmy ludźmi wolnymi, sami wybieramy, w jaki sposób i czym ten głód zaspokoimy. Przecież nikt ci nie może powiedzieć, że masz nie jeść fast foodów. Możesz pić kolę codziennie do każdego posiłku jako jedyny napój. Nikt ci nie może powiedzieć w tym świecie, że nie wolno ci tego robić. Jesteś wolnym człowiekiem, tak samo jest z duszą człowieka. Czym ją nakarmisz, to jest twoja sprawa. Nikt ci nie może kazać zrobić inaczej niż ty uważasz. Gdy chcesz pić, wybierasz, czym zgasisz pragnienie. Kiedy jesteś głodny, to ty wybierasz, co będzie pokarmem. Kiedy twoja dusza woła ze swoimi potrzebami, ty wybierasz, czym ją nakarmisz. I tak jak w życiu mamy wybór między jedzeniem takim, a takim i tak dalej, tak samo jest w świecie duchowym. Możemy wybierać lepiej niż to, co podaje się nam na tacy. Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana, 6 rozdział. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nie będzie pragnąć na wieki. Mówiliśmy o substytutach dla duszy, kulcie własnego ja i konsumpcjonizmie, który jest nam podany na tacy w każdej reklamie, która nas otacza. A Jezus przychodzi ze swoim przesłaniem i mówi: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, kto we mnie wierzy, pragnąć nie będzie. Nasza relacja z osobą Jezusa Chrystusa, to, co tu jest nazwane przychodzi do mnie i to, co jest tutaj nazwane wierzy we mnie, jest prawdziwym pokarmem dla duszy człowieka. Jakiego wyboru ty dokonujesz, kiedy twoja dusza odczuwa głód? Musisz ją czymś nakarmić. Więc każdy z nas tego wyboru dokonuje codziennie. Czym karmisz swoją duszę? Nie mogę narzucić nikomu, czym powinien karmić swoją duszę. To, co mogę zrobić, to pokazać niezwykłość pokarmu, o którym mówi Chrystus. Czyli mogę wykazać, na czym polega działanie Boga, o którym tutaj jest mowa. Co to za pokarm? Co ten pokarm zmieni w twoim życiu? Tamte pokarmy to jest pseudopokarm. On da ci tylko wrażenie, że coś zjadłeś, ale wieczorem czy następnego dnia odczuwasz tą samą pustkę. Jak jest w tym przypadku? Co takiego Jezus ma do zaoferowania, że mówi: człowiek, który to zje, nigdy nie będzie łaknął. Więc naszą odpowiedź oprzemy o przypowieści Jezusa o Królestwie Bożym zapisane w Ewangelii Mateusza, rozdział 13. Przypowieść pierwsza. Inną przypowieść im przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. W jaki sposób Jezus działa w życiu człowieka? Królestwo Boże to jest doświadczanie Boga w moim codziennym życiu. Skoro tak, to na czym polega to doświadczenie Boga? Co się stanie, jeżeli wybiorę jako źródło pragnień mojej duszy moją relację z Bogiem, a nie substytuty, które proponuje świat? Co się będzie działo? Co daje ten pokarm? W tej przypowieści Jezus porównuje Królestwo Boże do nasionka gorczycy. Czegoś tak małego, że gdybym to wziął teraz do ręki, nie bylibyście w stanie tego dostrzec. A kiedy wsieje się to w ziemię, ja bym tego nie widział. Boże działanie w życiu człowieka, według Jezusa, nie jest to działanie spektakularne. Wręcz przeciwnie. Jezus je porównuje do ziarenka, którego prawie nie widać, a kiedy wsiejemy je w ziemię, to już go naprawdę nie widać. I minie wiele dni, zanim coś z tego wyrośnie. Boże działanie jest ukryte, jest powolne z naszej perspektywy. Rozwój nie jest widoczny dla naszych oczu. Cały świat, który nas otacza, świat przyrody, nie widzimy, jak rośnie. Tak? Musimy mieć długą przerwę w obserwacji, na przykład rok, nie widzisz czyjegoś dziecka, po roku przyjeżdżasz, mówisz, ale urosłeś. Ale kiedy widzisz go codziennie, nie widzisz, że urósł. I tak jest z działaniem Boga i w przyrodzie, i także w naszej duszy. Boże działanie nie jest spektakularne, to nie są wielkie skoki. Często jest ono ukryte, powolne, niewidoczne dla naszych oczu. Wydaje się, że Kościół naszych czasów troszkę zapomniał o tych słowach Jezusa. Kilka tygodni temu mój tata spotkał się z jednym z przyjaciół z innego kościoła w Polsce. Przyjaciel pytał o nasze doświadczenia w dzieleniu się Ewangelią i budowaniu uczniów Chrystusa. I zadał to pytanie, które często słyszymy: ile lat trzeba, żeby coś urosło? Jak długo trzeba pomagać człowiekowi, żeby on się prawdziwie rozwinął? I kiedy pada odpowiedź, że czasami 15 lat, to wszyscy mówią, to jest dla nas za długo. Ludzie są bardzo zdziwieni, jak to w naszych czasach, 15 lat, żeby coś urosło. Jakie znaczenie mają czasy? Nasze dzieci rosną w takim samym tempie jak wiele, wiele lat temu. Rozwój ma swoje prawa. Boże działanie jest w tamtych czasach i w tych bardzo podobne. Nieraz trzeba wielu, wielu lat, by człowiek stał się dojrzałym chrześcijaninem. Po 2 latach mu się wydaje, że jest dojrzały. Tak jak dziecku 5-letniemu wydaje się, że on by sobie sam poradził w tym świecie. Ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. To jest tak jak z ziarenkiem. Zanim coś z niego powstanie, mija wiele czasu. Zanim powstanie z tego prawdziwe drzewo, miną długie lata. Zanim to drzewo przerośnie inne, miną kolejne. Nie da się tego ominąć. Nie szybko, nie spektakularnie drzewo w jeden dzień i jest piękny dąb, stoi. Nie, on stoi, on rośnie od 100 lat. Bóg ma swoje tempo, ma swoje działanie. I Królestwo Boże, czyli doświadczanie Boga, jest podobne do tego ziarenka. Nie widzimy go na pierwszy rzut oka. Nasi znajomi, nasza rodzina nie widzi od razu spektakularnych zmian. Na niektóre rzeczy trzeba czekać latami. Kilka dni temu spotkałem się z kolegą z Mazur i pytając o to, jak jest u nich w kościele, zauważyłem, że szukają działania Boga, które jest spektakularne. Wypędzanie demonów, wyznawanie grzechów pokoleniowych, publiczne przyznawanie się do tych rzeczy, uświadamianie sobie w duchowy sposób, jakich rzeczy narobili nasi przodkowie, żeby sprawy wyczyścić. Wszystko to jest bardzo spektakularne, dzieje się nagle, dzieje się szybko. Jest pewnym szokiem dla społeczności wierzących i ludzie zaczynają ten pokarm traktować jako najlepszą treść. Robi to wielkie wrażenie, bo ludzie chcą widzieć działanie Boga, które widać gołym okiem. Oni nie chcą czekać latami, aż z ziarenka wyrośnie krzew, później drzewo. Oni chcą mieć to dzisiaj. Chcą mieć dowód Bożego zaangażowania. Jeżeli czegoś nie widać dzisiaj, to Bóg nie działa. Czy to jest prawda? Jezus mówi, z Królestwem Bożym jest jak z tym ziarenkiem. Wrzucasz je w ziemię i trzeba czekać, aż coś urośnie. W czwartek rozmawiałem z innym kolegą z północy Polski. Też zapytałem luźno, co tam u nich w kościele. On mówi, no wiesz, Dawid, zmiany. Pytam, jakie zmiany? On mówi, ciągle powraca temat uzdrowień. To się stało treścią całego nauczania i doświadczenia lokalnej wspólnoty. Nie jesteś zdrowy, to masz problem z Bogiem. Kościół zapomniał o nauczaniu Jezusa, które mówi, że Królestwo Boże jest jak ziarenko gorczycy wsiane w ziemię, niewidoczne dla oczu. Nic spektakularnego, nic dostrzegalnego dla naszych oczu. Może Kościół zapomniał o apostole Pawle, który miał zdrowotne problemy i nie widzimy nigdzie, żeby modlił się o cud. Może zapomniał o Pawle, który prawie był ślepy pod koniec swojego życia. Ktoś za niego pisał to, co on dyktował. I nie czytamy, że Paweł mówi, Boże, tyle uzdrowiłeś ludzi, nawet przez moje ręce odzyskiwali wzrok, zrób to w moim życiu. Nie woła do Boga, przywróć mi wzrok. Umiera ze słabym wzrokiem. Więc Kościół też dzisiaj ma swoje tendencje i wybiera coś za pokarm. Woli spektakularne rzeczy. Nie chce czekać latami na budowanie wiary poprzez słowo, poprzez relacje z Chrystusem. Woli widzieć cuda. Tak było w czasach Jezusa. Dzisiaj też ten problem widzimy. I oczywiście jesteśmy wolnymi ludźmi. Możemy, jak nam się podoba, podchodzić do tych tematów. Każdy z nas może oczekiwać działania Boga takiego, jakiego chce. Nikt nie narzuci nam, czego mamy od Boga oczekiwać. Ale to jest znowu nasz wybór. Czy liczyć na cuda, czy liczyć na powolny wzrost przez lata, od ziarenka do drzewa. Niestety, pewnego dnia, za 15 lat, okaże się, że ci, którzy szukali działania Boga, o którym mówi Jezus, chcieli Go doświadczać w codziennym życiu, pozwolili budować swoją wiarę przez wiele lat, krok po kroczku. Okaże się, że ich wzór życia, ich wpływ na świat wokół jest większy od wpływu tych, którzy chcą cudów. Jeden z moich uczniów zadzwonił dzisiaj rano do mnie, przerażony, spanikowany, bo spotkała go bardzo trudna sytuacja życiowa. Uspokoiłem go, powiedziałem, że będziemy się modlić. I sobie pomyślałem, dzisiaj on jest jak młoda roślina. Trochę powieje wiatr, on się ugina aż do ziemi. Ale za 10 lat ten człowiek będzie jak drzewo. Przyjdzie taki sam wiatr, taka sama burza, takie same życiowe okoliczności. On będzie zupełnie spokojny. Bo Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy. Po latach powstaje z niego drzewo. I tu czytamy drzewo, które przerasta wszystkie inne. Cuda wbrew pozorom nie budują wiary człowieka. One są paliwem, które jest spalane bardzo szybko. W Nowym Testamencie widzimy ludzi, którzy doświadczali cudów, o czym mówił Grzegorz, na przykład rozmnożenia chleba. Zaraz mówią do Jezusa, zawsze to rób, zawsze dawaj nam tego chleba. Po paru dniach mówią, chcielibyśmy kolejny cud. Ale Jezus nie miał zamiaru takiego paliwa dawać ludziom. Jeżeli dzisiaj potrzebujemy uwiarygodnienia Boga poprzez cuda, to coś jest nie tak z naszą wiarą. W tamtych czasach te znaki były potrzebne, by uwiarygodnić działanie Jezusa, później Jego uczniów. Ale czy ty potrzebujesz uwiarygadniać słowa Jezusa? Niewierzący tego potrzebują, ale my wcale. Na Krajowej Konferencji Kościoła w zeszłym roku jeden z wykładów prowadził Robert Merecz i wykazał on w ciekawy sposób, że w całej historii zbawienia były chyba tylko dwa okresy, kiedy Bóg działał w tak wyjątkowy sposób poprzez cuda i znaki. Więc to nie jest normą działania Boga poprzez cuda. To nie jest norma. To nie jest klasyczne działanie Boga. Są takie zwroty w historii, kiedy On tak będzie działał. Ale nie możemy Mu powiedzieć, działaj tak dzisiaj, bo nam się wydaje, że to jest najlepsze. Nie mamy do tego prawa. Jeżeli On znowu kiedyś w historii zdecyduje, że to jest potrzebne, wszyscy będziemy to widzieć. Cuda się zdarzają, zresztą sama nazwa cud mówi o tym, że on się zdarza bardzo rzadko. Jakby zdarzał się codziennie, co niedziela, przestałby być cudem, stałby się normą. Ruchy, które wyrosły na cudach i znakach, jest tych ruchów dzisiaj w Polsce bardzo dużo. One zbierają swój plon, nie przetrwają próby czasu. Zobaczymy za 15 lat. Może przetrwają próbę czasu, ale nie znajdziecie wtedy w ich gronie ludzi, którzy są tam dzisiaj. Na tym paliwie nie można zbyt daleko zajechać. Dlatego wzór, jaki reprezentujemy w naszej wspólnocie, jest tak ważny. Aby ten wzór przetrwał, dlatego że wiele wspólnot w naszym kraju, protestanckich, także katolickich, jest zachłyśnięte sprawami związanymi z nadprzyrodzonym działaniem Boga, z czymś spektakularnym. Więc warto liczyć na to działanie Boga, o którym mówi Jezus. To jest jak ziarnko gorczycy. Dzisiaj coś dzieje się w twoim sercu, ty nie widzisz tego owoców, ale za 10 lat będziesz drzewem. Bóg tak działa, warto takiego Jego działania oczekiwać. Dalej w następnej przypowieści Jezus mówi, zobaczmy następny werset. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Działanie Boga w życiu człowieka, na czym ono polega? Jak wygląda? Czym różni się od substytutów, które daje nam świat. Jezus porównuje to działanie Boga do zaczynu, który pewna kobieta włożyła w 3 miary, czyli 30 litrów mąki. I wszystko się zakwasiło. Jak Bóg działa? Bóg działa od wewnątrz. Czyli działa na sercu człowieka, na jego motywacjach, na jego pragnieniach, a nie na jego zachowaniach, czyli tym, co jest na zewnątrz. Apostoł Paweł nauczał, że to Bóg jest sprawcą i chcenia, i działania. Czyli Bóg potrafi i działa w ten sposób, zaszczepić w naszych sercach pewne pragnienia. A jak człowiek czegoś pragnie, to to zdobędzie. Jechaliśmy przez las na Mazurach i jechała za nami stara terenówka, którą zawsze chciałem się przejechać. Poprosiłem kierowcę, żeby się zatrzymał, wysiadłem z naszego auta, zapukałem w okno tego pana kierowcy, on uciekł do lasu, nie to żartuję, nie uciekł. Zapytałem, czy mogę się przejechać, bo zawsze chciałem takim samochodem się przejechać. No, przejechałem się, fajna przygoda. Wracam do samochodu, żona mnie pyta, o, Dawid, nie poznaje, jaką masz odwagę. Ja mówię, na czymś człowiekowi zależy, to on nie ma problemu z odwagą. Tak? Jak czegoś pragnie, to pójdzie i to zrobi. To nie jest żaden problem. I Bóg działa w ten sposób, on daje pragnienie do serca. Więc wyobraźmy sobie takie pragnienie, pragnienie świętości naszego życia. Pragnienie czystości naszych myśli. Jak człowiek czegoś pragnie, to zdobędzie, to o to walczy. Królestwo Boże na tym polega. Nie, że Bóg ci każe być świętym i ty teraz się męczysz, mordujesz, rzuca to, bo Bóg ci kazał, tylko Królestwo Boże polega na tym, że Bóg daje nowe pragnienia do twojego serca. I znowu wydaje się, że w jakimś sensie Kościół o tym zapomina, kładąc nacisk na zachowanie człowieka. Powinieneś zachowywać się tak i tak. I człowiek wewnątrz doświadcza walki, no a na zewnątrz musi być poprawny. Oczywiście zasady, które mamy też w naszej wspólnocie odnośnie wielu rzeczy, są bardzo ważne, bo one uczą nas też rozróżniać, co jest dobre, a co złe. One wprowadzają porządek, bo gdyby każdy popełnił swoją porządliwość, Kościół byłby okropnym miejscem, więc one są koniecznością dla lokalnej wspólnoty, ale Bóg nie działa w ten sposób, że On ci każe zachować się w jakiś określony sposób. Bóg powie, co jest dobre i zrobi coś więcej. Może dać w twoje serce pragnienie, by tak się stało. A kiedy człowiek czegoś pragnie i współpracuje z Bogiem, osiągnie to. Działanie Boga różni się bardzo od substytutów, które oferuje nam świat. Świat pomaga nam zmienić jakąś jedną dziedzinę naszego życia. I on cię zmotywuje, da ci paliwa, żebyś coś zrobił ze swoim życiem, zmienił jakiś aspekt tego życia. Ale nie potrafi mówić o wszystkim, o całym twoim życiu, o tym, co wewnątrz. Więc świat daje dobre rozwiązania na jedną rzecz. I w tym samym czasie inne rzeczy są zaniedbane albo się psują. A jak jest z Królestwem Bożym? Podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Nie ma tych efektów ubocznych. Boże działanie zmienia wszystko w życiu człowieka, nie jedną dziedzinę. Odrobina Bożego działania jest bardzo skuteczna. Wydaje się, że troszkę zaczynu wrzucone w 30 litrów mąki niewiele może zrobić, a jednak robi. To jest natura. 30 litrów mąki jest zakwaszone. I z Bożym działaniem jest identycznie. Boża ingerencja w twoje serce może odmienić wszystko. Najpierw twoje pragnienia, ale ostatecznie też wszystko, czyli też nasze zachowania. I co się dzieje? Nagle chrześcijanin nie musi żyć w jakiś sposób, tylko chce żyć w taki sposób. Świat nam tego nie zaoferuje w żadnej dziedzinie życia. On może spowodować, że się zmusisz do tego, żeby zadbać o jakąś dziedzinę swojego życia. Żebyś wziął się w garść i biegł. No i na tym paliwie troszkę się da zajechać, ale często człowiek wraca do swoich problemów po latach. Bo jest to ludzkie działanie. Ono jest mierne, to jest substytut Bożego działania. Więc na takie Boże działanie warto liczyć. Boże, zmień mnie w środku, w moim sercu. Bo dzisiaj jestem, jaki jestem, pragnę może złych rzeczy. Proszę, zaszczep w moje serce dobre pragnienia. Zmień mnie głęboko w środku, aż się wszystko zakwasi, czyli tak, że moje czyny będą święte. Świat zasypuje nas pomysłami na powierzchowne zmiany w życiu, odmień swoje życie i takie rzeczy. Daje jakąś tam receptę na to, ale pokażcie mi ludzi szczęśliwych, którzy to zastosowali. Bóg działa od środka, zmienia nas najgłębiej, jak się da, aż się wszystko zakwasi. Więc warto jest dbać o pokarm dla naszej duszy. Warto zadbać o relacje z Bogiem, bo to się może okazać kluczowe na całe twoje przyszłe życie. Ludzkie rozwiązania to są mierne rzeczy, słabe rzeczy. Można je stosować, czasami je stosujemy, ale Boże działanie jest o wiele, wiele wspanialsze. Odrobina Bożego działania może odmienić całego ciebie i całe twoje życie. Więc warto rozpoznawać, co jest ludzkie, co jest Boże i zanegować ludzkie metody wpływu na naszą powierzchowność, które zmienią jakiś aspekt naszych zachowań, ale w głębi zostajemy tymi samymi ludźmi. I ostatnia przypowieść, zaczynająca się w wersecie 44. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. W jaki sposób Bóg działa w życiu człowieka? Co zmienia w życiu człowieka, kiedy już działa? Czego możemy się spodziewać, kiedy dbamy o bliską relację z Nim? Świat proponuje nam pewien system wartości. I w takiej rzeczywistości dzisiaj żyjemy. Jesteś kimś, jeżeli twoje życie coś znaczy, zazwyczaj w oczach innych. Czyli jeżeli zrobiłeś coś wielkiego, co podziwiają inni, twoje życie coś znaczy, jesteś kimś. Jeżeli stałeś się wielki w oczach innych, jesteś kimś. Jeżeli bardzo ich wyprzedziłeś w jakiejś dziedzinie życia, stałeś się wybitny w porównaniu z resztą, jesteś kimś. W tym systemie wartości tylko jednostki wygrywają. Tylko jednostka jest w stanie być kimś. Musi mieć tło z ludzi nudnych. I jedyny przepis, jaki świat daje, by nasze życie miało znaczenie, polega na tym. Musisz być o wiele lepszy od innych, musisz się wybić. To ci, te szare jednostki muszą widzieć, że ty jesteś wyjątkowy. Wtedy poczujesz, że twoje życie coś znaczy. Ta przypowieść pokazuje, że można tą sprawę rozwiązać inaczej. Że to nasza relacja z Bogiem, nasze doświadczanie Boga w życiu jest czymś, co nada życiu prawdziwej wartości. To, że sam przed sobą powiesz, jestem kimś. Nie muszę być lepszy od innych ludzi, wśród których teraz siedzę, nie muszę ich wyprzedzać, ale moje życie ma wartość. To, że doświadczam Boga, jest jak perła, którą mam, wiem, że ją posiadam, ale nawet nie muszę się chwalić tym przed innymi, ona dla mnie jest cenna. To ona sprawiła, że moje życie, mogę powiedzieć, że jest wyjątkowe. Więc jak Bóg działa w życiu człowieka? Nadaje jego życiu ogromną wartość. Także człowiek nie czuje się nikim. Człowiek doświadcza tego, czego doświadczył ten człowiek. Czytamy tutaj o radości. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, kupił tę rolę. Czytamy tutaj o zaangażowaniu. Czytamy tu o tym, że jestem świadomy, że posiadam coś bardzo wyjątkowego. I znowu, tak jest z Królestwem Bożym, że są to sprawy ukryte. Nie musi tego widzieć tłum wokół ciebie, ale ty to wiesz. Czy nie jest to wspaniałe? Ludzie, którzy stali się wyjątkowi, porównując się z szaraczkami takimi jak my, czy odczuwają, że ich życie ma wartość? Jedynie taką, że my im jakoś tą wartość nadajemy. To my mówimy, wow, ale masz wspaniałe życie, jesteś gwiazdą, jesteś wyjątkowy. Ale czy ci ludzie są spełnieni? Czy to jest, czy odczuwają, że ich życie ma sens? Że ich życie ma wartość? Coraz częściej przecież słyszymy o rozterkach, jakie mają ci ludzie, którzy są u szczytu. Odczuwają tak ogromną pustkę, że często próbują nawet popełnić samobójstwo. Dlaczego? Przecież są spełnieni, przecież są na szczycie. Ale widocznie tam, kiedy już jesteś na szczycie, to nie wygląda wcale tak kolorowo. Więc świat daje nam pewien przepis, z tym, że ten przepis jest kłamstwem. Jedyna wartość jest to, że czujesz się lepszy od innych. Co to za przyjemność ostatecznie, czuć się lepszym od innych? Co to za paliwo? Jak daleko na tym paliwie możesz zajechać? A Bóg działa w inny sposób, pokazuje, że twoje życie ma wartość w jego oczach. Mówi, oddałem za ciebie życie mojego syna, tak jesteś dla mnie ważny. Człowiek, który to pojmie, który doświadcza Boga, mówi, ja już mam wszystko. Ja nie potrzebuję za niczym gonić. Jestem szczęśliwy. Za to, co mam, oddałbym wszystko inne. Tak jak ten człowiek, który znalazł skarb, a wszystko sprzedał, żeby kupić tą rolę. Więc spróbujmy to króciutko na koniec podsumować. Jak wygląda działanie Boga w życiu człowieka? Po pierwsze, działanie Boga w życiu człowieka rodzi wielkie rzeczy. To była przypowieść o ziarnku gorczycy. To drzewo ostatecznie było wyższe niż wszystko, co rosło wokoło. Czyli owoce Bożego działania będziesz widział za ileś lat. Inni też będą widzieć. Nawet będą z tego korzystać. Po drugie, działanie Boga w życiu człowieka zmienia głęboko wszystko. Przypowieść o zaczynie. Nie jedną dziedzinę. Kiedy byliśmy nastolatkami, ktoś pytał o tematy do modlitwy, zawsze mówiliśmy sprawy sercowe i szkoła. To był taki temat, jak no, powtarzany na każdym spotkaniu, tak? Ale Bóg nie działa, że załatwi sprawy sercowe i sprawy w szkole. Bóg odmienia całe życie człowieka. Nawet jeżeli człowiek prosi tylko o te dwie sprawy. Po trzecie, przypowieść o skarbie, którą przed chwilą czytaliśmy, nadaje życiu radość i znaczenie. Po czwarte, coś, co poznawaliśmy 2 tygodnie temu, przypowieść o perle, sprawia, że twoje życie staje się unikalne, wyjątkowe. Dusza ma swoje pragnienia, swoje potrzeby. Pytanie, czym ją nakarmimy? mówiłem na początku o odczuwaniu pewnego braku. Więc może dzisiaj jesteś osobą, która odczuwa pewien brak, bo powie, patrzę na swoje życie i ono wcale nie jest wyjątkowe. Patrzę na siebie, nie mam wartości w swoich oczach, jestem nikim. Patrzę na swoje życie, nie ma trwałych zmian na lepsze. Ciągle wszystko stoi w miejscu. Patrzę na siebie, ja się w żaden sposób nie rozwijam. Mijają lata, stoję w miejscu. Co to oznacza? To oznacza, że dusza upomina się o swój pokarm. I przez te lata, które uważamy za zmarnowane, musieliśmy czymś tą duszę karmić. Pytanie, co było tym pokarmem? Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Nasza bliska relacja z Jezusem, zaufanie w Jego Słowo, rzeczy z perspektywy świata tak niewielkie, a zmieniają całe życie. Więc warto wybrać ten pokarm dla naszej duszy, a nie pseudopokarm, który proponuje nam świat w oku. Nie cofniemy czasu, to znaczy, jeżeli ostatnie lata były zmarnowane, nic z tym nie zrobimy, ale możemy wreszcie zrozumieć, że dusza potrzebuje prawdziwego pokarmu, po którym życie nabiera znaczenia, nabiera radości, po którym wiemy, że jest wyjątkowym darem od Boga. Pokarmu, po którym jest prawdziwy rozwój w naszym życiu i nagle wyprzedzamy po wielu latach innych, którzy jedzą byle co. Więc warto zadbać o bliską relację z Jezusem Chrystusem i wiarę w Jego słowa. Ostatnio Grzegorz często używa tego narzędzia, żeby rozmawiać z ludźmi wokół, schodzić na tematy właśnie te istotne, tematy wiary. Więc ja wczoraj wieczorem przeczytałem w czasie skupienia, czytam pierwszy list do Koryntian, fragment po fragmencie. No, jestem teraz w 13 rozdziale i czytamy tam takie słowa. Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I warto jest przyjąć Bożą perspektywę na nas samych. Zapisałem sobie takie zastosowanie. Patrząc na własne braki, warto patrzeć tak jak Bóg, że brak miłości czyni nas bezużytecznymi w służbie Bogu, a nie brak wiedzy czy nawet wiary zdolnej czynić cuda. Boże, obdarz mnie taką wiarą. Paweł mówi, będziesz miał wiarę, która przynosi góry, czyni cuda, uzdrawia. Jeżeli zabraknie ci miłości, jesteś niczym. I dla mnie to była nauczka. Jeżeli mam braki, to nie chodzi o moją wiedzę, o moje kompetencje, a najłatwiej jest myśleć w ten sposób. O wiarę, która potrafi zrobić wielkie, spektakularne rzeczy. Paweł mówi, to nie o to chodzi. Jeżeli jakiś brak jest problemem w życiu chrześcijanina, to brak miłości. I potrzebuje tutaj działania Boga. Na ile człowiek jest w stanie wykrzesać z siebie miłość do innych? No, nie ma żadnych szans. Może świat jest w stanie tego nauczyć, chociaż dzisiaj świat uczy, jak kochać siebie. Wątpię, żeby była książka, jak kochać innych. Jak kochać siebie, jesteś w stanie się tego nauczyć od świata, ale jak kochać innych? Nie. Ale Bóg mówi, że On chce działać w naszym życiu. Więc dbajmy o naszą relację z Chrystusem, otwórzmy się na to, co do nas mówi, a On będzie zmieniał nas od środka. I człowiek, który dzisiaj na zewnątrz brakuje mu miłości do innych, Bóg powiedział, że takie braki wypełni. Więc takie wezwanie dla nas, daj w swojej codzienności pierwszeństwo relacji z Chrystusem, a on dokona odpowiednich ingerencji w twoje życie. Daj pierwszeństwo, czyli tak zaplanuj swoje życie, swój czas, by doświadczać relacji z Chrystusem, a on odmieni twoje życie. Kilka innych wyjątkowych zasad w tym temacie będziemy poznawać po przerwie w czasie Forum Idei w małych grupach, które dzisiaj są kontynuacją tematu sprzed 2 tygodni oparte o psalmy. Dziękuję bardzo i zapraszam po przerwie na Forum Idei.